Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć, cześć. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu i w kolejnym odcinku z trzyodcinkowej serii o nawykach żywieniowych, zmianie nawyków żywieniowych. Dzisiaj będziemy mówić pośrednio o nawykach żywieniowych, a bardziej o relacji z jedzeniem, ponieważ to ona tak naprawdę jest takim metanawykiem żywieniowym, który mega wpływa na nasze inne nawyki i też jest zresztą nawykiem. Z poprzedniego odcinka wiecie, że nawyki to pewien automatyzm, który ma odciążyć nasz mózg i ułatwić nam osiąganie celów. Niestety nie każdy nawyk jest dla nas pożądanym nawykiem. I zmiana nawyków nie jest łatwa, wymaga dużo samokontroli, a samokontrola jest niestety ograniczonym zasobem i zdarza jej się wyczerpywać. Czy to ze względu na zły dzień, czy to po prostu na kognitywne zmęczenie. Nim wejdziemy głębiej w temat samych nawyków żywieniowych, ważne jest jeszcze jedno pojęcie, a w sumie dwa. Bo musimy tu sobie zaznaczyć jasną różnicę między samoregulacją i samokontrolą. Samokontrola jest działaniem nastawionym na cel, czyli to jest działanie, które ma za zadanie doprowadzić nas od punktu A do punktu B, czyli na przykład umożliwić zmianę nawyków. I w ogóle z ciekawostek to jest taki stan, który się nazywa stanem wyczerpania ego, czyli taka sytuacja, kiedy ta nasza samokontrola się troszkę wyczerpuje. O tym będzie w kolejnym odcinku trochę więcej. Samoregulacja natomiast, pomimo tego, że brzmi bardzo podobnie, jest totalnie inną bestią. Samoregulacja to jest bardzo hedonistyczna funkcja w naszej psychice i organizmie i ona się skupia na tym, żeby nam było przyjemnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te pojęcia brzmią niesamowicie podobnie, a znaczenie mają różne. I przechodząc do sedna, znowu z nawykami żywieniowymi jest tak, że każdy wie lepiej i jest dużo fake newsów, które mnie osobiście i moje serce psychodietetyczki bolą. Natomiast jeśli wpiszecie sobie w Google nawyki żywieniowe, to na pewno znajdziecie 15 tysięcy artykułów z cyklu 5 nawyków żywieniowych, które mają zdanie sportowcy. Albo te 10 nawyków sprawi, że będziesz zdrowsza. Albo nawyki żywieniowe. 8 najzdrowszych, które pokochasz. I tak mogę wymieniać. W sumie to równie dobrze mogłabym włączyć Google i wam teraz je na żywo wyszukać. Natomiast na pewno nie jeden, ani nie dwa takie artykuły miałaś okazję przeczytać. Pewnie parę z tych cudownych rad nawet próbowałaś wprowadzić w życie. I zapewne z dosyć różnym skutkiem, co też prowadziło do spadku motywacji, mówię to w lekkim cudzysłowie, i stwierdzeniem, jakie to trudne. Bo w zasadzie to nie jest wcale proste. Zmiana nawyków w ogóle jest dosyć skomplikowana, a zmiana nawyków żywieniowych jeszcze bardziej. Nasze nawyki żywieniowe są w dużej mierze odzwierciedleniem tego, jaką relację z jedzeniem pielęgnowaliśmy przez całe nasze życie. I dlatego właśnie dzisiaj się na niej skupimy. Tak, wiem, że część z was zastanawia się, co to do cholery jest relacja z jedzeniem. I w ogóle po co o niej mówimy. To najogólniej mówiąc, taki zbiór przekonań, które mamy w stosunku do jedzenia. Przekonania, które mogą wynikać z tego, co przeczytaliśmy w internecie, z tego, co nauczyliśmy się w domu, czy to takie popularne zjedz mięsko, ziemniaczki zostaw, czy jedzenie soi powoduje niepłodność u mężczyzn itd., itd. Na to wszystko nakłada się to, jak było jedzenie postrzegane w naszej rodzinie, w jakiej atmosferze były spożywane posiłki, z czym my psychicznie wiążemy jedzenie, masę ciała itd. I tutaj ważne są w ogóle trzy płaszczyzny, w których się będziemy obracać. Jedna to jest płaszczyzna kulturowa, czyli wszelkie normy, wartości i idee, które nabywamy w ciągu naszego życia. One niekoniecznie muszą być w pełni świadome. Mogły tam zostać wpojone w drodze socjalizacji, takiej, wiecie, dorastania w konkretnym na przykład społeczeństwie, nie? Na przykład w naszej kulturze, albo w naszym kraju, który jest w większości katolicki, jak ja dorastałam, było takie przekonanie, że nie je się mięsa w piątki. Co więcej, wiem, że w niektórych przedszkolach, szkołach i innych placówkach dalej nie serwuje się mięsa w piątki, serwuje się rybę, co zresztą jest bardzo dziwne, bo ryba to dalej jest mięso, więc nie wiem, czemu nie serwujemy na przykład dobrej soczewicy. Nieważne. Drugim przykładem jest to, że w naszej kulturze też często wyraża się troskę i uczucia poprzez jedzenie. Pomyśl sobie o swojej babci, do której pewnie jak przychodzisz, to daje ci kolejnego gołąbka. Swoją drogą, jak ja uwielbiam gołąbki mojej babci. Dobra. Drugą płaszczyzną jest płaszczyzna zachowań naturalnych, tudzież takich nawykowych, czyli to są to wszystkie zachowania, które determinują nasze codzienne działania. Nawykowe zachowania są dla nas najłatwiejsze, bo wymagają najmniej wysiłku. No i przy okazji są dla nas mocnym fundamentem lub bardzo silnym sabotażystą. To są wszelkie historie związane z sięganiem po sprawdzone przepisy, sprawdzone potrawy, czy jedzeniem lub niejedzeniem konkretnych produktów. I ostatnia płaszczyzna to jest płaszczyzna takich zachowań adaptowalnych, czyli świadomych, związanych z tym, czego się od nas oczekuje. I tutaj może być tak, że te zachowania zmieniają się w zależności od grupy, do której przynależymy lub grupy, w której działamy. Zastanów się, czy możesz zwrócić uwagę, jak zmienia się to, co jesz, w zależności od towarzystwa, w jakim jesteś. Na przykład u nas w domu, Michał i ja nie jemy prawie w ogóle mięsa, natomiast jak jesteśmy u moich czy Michała rodziców, to zwykle jemy to, co nam dadzą, pomimo tego, że to z tym mięsem nam naprawdę jest średnio po drodze. I tak, żeby to wszystko połączyć w całość, to wyobraź sobie taką sytuację, gdzie w twoim domu jedzenie wyrażało troskę i czułość. Ale otrzymanie tych uczuć było warunkowe, pod warunkiem, że zjesz całą porcję, bo wtedy dziecko jest super, w ogóle dostajesz samą uwagę i pochwałę i gratyfikację. Nie zjesz, zaczynają się wyrzut sumienia, a ja tyle stałam przy garach, nie doceniasz mojej pracy. Może nawet będziesz musiała siedzieć przy stole do końca, aż nie zjesz ostatniego kawałka groszku na talerzu. Skutek jest taki, że z biegiem czasu wyrobisz sobie nawyk, bardzo niepożądany, chociaż tutaj chyba nawet bym powiedziała, że zły, ignorowanie swojego poczucia głodu i sytości, a co za tym idzie, w dorosłym życiu możesz nie panować nad jedzeniem i traktować jedzenie bardzo przedmiotowo i uważać, że zasługujesz na miłość tylko wtedy, jak zjesz wszystko, albo uważaj, że jeśli ktoś nie zjadł wszystkiego, to cię nie kocha, nie lubi i tak dalej. Albo też możesz uważać, że niezjedzenie wszystkiego jest karą albo brakiem szacunku. Innym przykładem może być to, że w twoim domu przy stole często słyszałeś, nie jedz tyle, masz już oponkę, będziesz gruba. Tutaj znowu, tylko że w drugą stronę, uczysz się ignorować swoje poczucie głodu i sytości i na przykład stajesz od stołu nienajedzona i z biegiem czasu to jedzenie staje się twoim największym wrogiem i przestajesz jeść. Albo jesz tyle, żeby po prostu totalnie, minimalnie przeżyć. Swoją drogą, to jest w ogóle cudowne, ale przepiękne napędzanie kultury diet i problemów z postrzeganiem własnego ciała, ale o tym będzie kiedy indziej. I takim ostatnim przykładem tych wszystkich trzech płaszczyzn to jest to, że może wniosłeś z domu przekonanie, że nie wyrzuca się jedzenia i musisz zjeść wszystko, co jest na talerzu. I totalnie, ja totalnie kumam to przekonanie, to jest w ogóle bardzo dobre przekonanie, tylko że realizacja tego przekonania powinna nastąpić w momencie nakładania sobie na talerz, a nie w momencie dojadania resztek z talerza, czy tam w momencie zrobienia zakupów, a nie w momencie próbowania zjedzenia wszystkiego na siłę. Na naszą relację z jedzeniem ma też wpływ to, jak postrzegamy swoje ciało i jakie mamy cele z nim związane. Coraz częstsze są te wszystkie pseudodiety z internetu, czy niskowęglowa, czy wysokobiałkowa, czy posty Dąbrowskiej i czytając o tych dietach, które jednak naprawdę mają wszystkie na celu nas odchudzić, wyrabiamy sobie opinię o jedzeniu i produktach żywieniowych, które, no nie oszukujmy się, są mniej lub bardziej oparte na faktach. I im więcej tego czytamy, im więcej siedzimy w tych newsach, często fake newsach, często pojawiają się nam też wtedy takie ewolucyjne odkrycia, że jak zjesz sobie gwizdki na noc, to schudniesz, a jak nie zjesz chleba na śniadanie, to bakterie w jelicie cienkim będą pracowały lepiej. I to tak, faktycznie takie rzeczy znalazłam na różnych stronach. No i w rezultacie, mając za cel pogoń za szczupłą sylwetką i usprawnienie naszego życia, bardziej lub mniej świadomie robisz listę zakazanych i dozwolonych produktów. A to nie jest tak, naprawdę, ja to będę powtarzać, że tyjemy od konkretnych produktów. Jedna kilokaloria to jedna kilokaloria. Tyjemy od nadmiaru kalorii w diecie. I to nie tak, że jak dzisiaj zjesz więcej kalorii niż potrzebujesz, to już przytyjesz, ponieważ 1 kg to jest około 7000 kilokalorii. Tak, żeby to przełożyć, bo to taka dosyć abstrakcyjna liczba, nie? Żeby to przełożyć na coś do jedzenia, to jest 17 pączków. 17. Ja nie wiem, czy poza Wielkim Czwartkiem zdarzyło mi się zjeść więcej niż 5 pączków, ale może są tu wśród słuchaczy ludzie, którzy zjedli 17 pączków w jednym posiedzeniu, no dla mnie to jest kosmiczna ilość, bo mówimy o takich, wiecie, pączkach, nie takich malutkich pączusiach, tylko takich, wiecie, pączkach w spikalni jak na tłusty czwartek. I tak, prawdą jest to, że są produkty, z którymi jest łatwiej przedobrzeć. 4 łyżki oliwy z oliwek dostarczą nam podobną ilość energii jak 4 jabłka. I bez wątpienia jabłka nasycą nas bardziej. Ale prawda jest taka, że niezależnie, czy przekroczymy limit kalorii, czy to będą 3 kg jabłek, czy litr oliwy z oliwek, tkanka tłuszczowa odłoży nam się tak samo. I tak na marginesie nie polecam ani jednej, ani drugiej opcji. Zróżnicowanie for the win. I tu jeszcze jeden taki disclaimer, że to, o czym teraz mówiłam, zakłada, że nie masz żadnych chorób dietozależnych, ponieważ przy niektórych chorobach dietozależnych metabolizm może być różny, natomiast to jest do przedyskutowania z lekarzem albo dietetykiem, dietetyczką, w każdym razie ze specjalistą, specjalistką w tej dziedzinie, a nie w tym podcaście. To, że możemy sobie racjonalnie to wytłumaczyć i to, że pewnie to, co do was powiedziałam przed chwilą, wywołało w was jakiś taki aha moment, to nie znaczy, że my to sobie tak od razu internalizujemy i będziemy w to wierzyć. Kolejną rzeczą, z której wynika nasza relacja z jedzeniem, a w sumie rzeczami, to są nasze potrzeby. I tu nie chodzi o rzeczy takie związane ściśle ze smakiem, czy zachciewajką na daną potrawę, czy z tym, że potrawa ładnie wygląda. Nie, nie, nie. Tu chodzi o potrzeby definiowane tak, jak rozumiał je Maslow. I tak je zresztą przedstawił na tej jego jakże już przywałkowanej tysiące razy piramidzie. I tak, ja wiem. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie. Daj mi 5 minut, może 7. Opowiem ci, co mam na myśli. Natomiast zgodnie z teorią Maslowa, tak żeby dla przypomnienia, wyrażone potrzeby człowieka mają postać dosyć uporządkowanej hierarchii. Najniżej u podstaw znajdują się potrzeby niezbędne do indywidualnego przeżycia oraz przeżycia gatunku. Najwyżej natomiast takie potrzeby samorealizacyjne. No i oczywiście Wi-Fi. Wiadomo, Wi-Fi jest na podstawie. Więc tak, potrzeby bazowe, zwane fizjologicznymi, to są takie potrzeby jak głód, pragnienie, seks, a potrzeby, później mam potrzeby bezpieczeństwa, czyli poczucie stabilizacji, potrzeba utrzymania zdrowia i tak dalej. Następnie mamy potrzeby przynależności, czyli te wszystkie już takie bardziej miękkie rzeczy. Potrzeba miłości, potrzeba więzi, te wszystkie takie socjalne, społeczne rzeczy. Następna, czyli czwarty poziom tej piramidy, to są potrzeby uznania i szacunku. I tego chyba nie trzeba mocno tłumaczyć. Tu chodzi o to, że każdy z nas chce się poczuć doceniany i unikalny. I na koniec to są potrzeby samorealizacji. Czasem się je rozbija jeszcze na potrzeby transcendencji, czyli taka najwyższa z potrzeb, która mega silnie się odbija w naszych ambicjach i celach. No i jedzenie powinno zaspokajać głównie nasze podstawowe potrzeby, potrzeby fizjologiczne, czyli jesteśmy głodni, jemy, nie jesteśmy głodni, nie jemy. Tylko to nie jest takie proste. Bo za prosto. Tak. Swoją drogą, nim przeskoczymy tam do tłumaczenia i nim wam opowiem dokładnie, jakie potrzeby nam jedzenie może zaspokajać, chcę wam tylko powiedzieć, jak ważne jest wysypianie się, ponieważ badania pokazują, że sen niesamowicie wpływa na nasze przyjmowanie kalorii dnia następnego. Okazuje się, że osoby, które przeznaczają na sen mniej niż 6 godzin, i to nie musi być regularne, to może być jednokrotne, spożywają niespełna 400. Tak. 400 kalorii więcej niż osoby śpiące dłużej. I to niecelowo. To nie jest tak, że wiesz, budzimy się i mówimy, spałem mniej niż 6 godzin, to teraz zjem 400 kalorii więcej. Nie, nie. To jest podświadome, żeby dodać sobie energii i tak dalej. I to może się objawiać tym, że ukroimy sobie minimalnie grubszą kromkę, nałożymy minimalnie grubszą warstwę masła i tak dalej. Jedzenie w ogóle świetnie, wracając już do tych potrzeb, rozładowuje nam napięcie. Poza tym, że oczywiście zaspokaja potrzebę bazową, jaką jest głód, natomiast też fenomenalnie rozładowuje napięcie, nawet, a w sumie może nawet przede wszystkim, to seksualne. I tak wiem, domyślacie się, co chcę powiedzieć, że często jedzenie jest środkiem do rozładowania napięcia, natomiast to nie jest wszystko. Jedzenie może też nam dawać poczucie bezpieczeństwa i to rozumiane na wielu płaszczyznach. Czy to na przykład ze względu na to, że totalnie, a przynajmniej tak nam się wydaje, kontrolujemy to, co jemy, czy to na przykład ze względu na to, że spożywając ciepły posiłek przyspieszy nam puls, robi nam się przyjemnie i ciepło? Ogromną też rolę odgrywa tutaj nasze dzieciństwo. Wiecie, karmienie piersią przez mamę, lub w ogóle kajmienie, czy to butelką, czy piersią przez mamę czy tatę, powoduje, że połączenia neuronowe, które się wtedy wytwarzały, zostawiły w naszej głowie takie połączenie, że jedzenie to jest poczucie bezpieczeństwa. I o ile sobie tych wzorców nie zmieniliśmy, to jedzenie może być jednym ze sposobów, które nam zaspokaja tą potrzebę. Czy to jest jedyny sposób na zaspokojenie tej potrzeby? Nie. Absolutnie, zdecydowanie nie. Ale może to być najprostszy sposób na zaspokojenie tej potrzeby. Kolejną potrzebę, którą nam jedzenie zaspokaja, to jest potrzeba przynależności. Pamiętacie ten taki temat sprzed chwili, gdzie mówiłam, że jedzenie może być jakby sposobem na wyrażanie emocji? Otóż to. Aspekt społeczny w jedzeniu jest dla nas w ogóle mega ważny. To są tematy zapraszania ludzi do siebie, wspólne kolacje, wspólne jedzenie, brunche. Oj, trzeba się przed panem ją wyłóć, bo mu zaprosiła większą ilość ludzi na brunch. Czy nawet kolacja służbowa może być dla nas super miejscem na zaspokojenie tej potrzeby przynależności i oszukaniem naszego mózgu. Tutaj też warto dodać, że te wszystkie kolacje i te wspólne dzielenie się chlebem przy stole w naszej kulturze jest w ogóle bardzo, bardzo głęboko osadzone. I to nawet, jak sobie pomyślicie o świętach katolickich, ostatniej wieczerzy, tam też wszyscy siedzieli, dzielili się posiłkiem. Więc to jedzenie jako ten taki czynnik budulca, czy budulec społeczny jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane u nas. I zresztą nie inaczej jest z potrzebą uznania i szacunku, bo kto nie lubi komplementów? Jakby niech podniesie rękę albo pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie liczył na komplement po tym, jak wybrał dobrą knajpę, ugotował dobre jedzenie, czy znalazł dobre wino. No. I ta ostatnia wisienka na torcie, to jest potrzeba samorealizacji. I tutaj powiem tylko pandemiczny chleb na zakwasie. Bo to było naprawdę nic innego niż zaspokojenie konkretnej potrzeby samorealizacji. Już na początku pieczenie chleba mogło być wyrazem zaspokojenia sobie poczucia bezpieczeństwa, no bo wiadomo, nie wiadomo, czy sklepy będą otwarte i tak dalej, ale już później, jak się unormowaliśmy w tym świecie i wszyscy zaczęli piec chleb na zakwasie. No. I jak myślisz, że jedzenie dla ciebie jest tylko jedzeniem, a dużo ludzi tak myśli, to zrób ze mną eksperyment. Przez kolejny tydzień, przy każdym posiłku i przy każdym podjadaniu zapisuj, co dany posiłek dla ciebie zrobił i czy jest jakaś inna potrzeba, którą zaspokajasz. Nim przejdziemy do kolejnego rozdziału, chciałam tylko powiedzieć, uwaga, będziemy teraz rozmawiać przez parę minut o przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Kolejne parę minut może wywołać niemiłe wspomnienia, to jest tak zwany trigger warning. Proszę przesuń, ja w notatkach do odcinka powiem ci, kiedy już skończymy ten temat. Kolejną rzeczą, która wpływa na nasze relacje z jedzeniem, jest to, czy doświadczyliśmy jakiejś przemocy w naszym życiu. Są badania, które wskazują na to, że część zaburzeń odżywiania może wynikać z traumy. Ubierając to w przykład, może być tak, że osoba, która doświadczyła molestowania seksualnego, bardzo mocno przebierze lub straci na wadze, ponieważ jej waga czy fizjonomia będzie się kojarzyła z tą traumą. Czyli będzie rzucała cień na jej relacje z jedzeniem, paraliżując ją przed zmianą i powrotem do takiej należnej masy ciała. Czyli na przykład osoba może nie chcieć przytyć, pomimo tego, że powinna, bo będzie się to kojarzyło z tym nadużyciem, które przeszła, lub właśnie schudnąć, bo będzie się to kojarzyło z tą traumą. I nie każde doświadczenie musi być tak drastyczne, bo to powiązanie masy ciała z trudnymi wydarzeniami może dotyczyć wypadków komunikacyjnych, przesądów, dokuczania w szkole. Czasem to jest mechanizm obronny związany z brakiem kontroli i próbą jej odzyskania, który teraz nie będę wchodzić, bo to w ogóle jest bardzo trudny i skomplikowany temat i raczej nadaje się do gabinetu psychologa, psycholożki niż na podcast. Okej, tu możesz włączyć. Koniec trudnych tematów. Zapomniałam jeszcze, że ta nasza samoregulacja, o której wam mówiłam wcześniej, nie ułatwia nam niczego, ponieważ ma bardzo silnego sprzymierzeńca, którym jest ośrodek nagrody w naszym mózgu. I to jest, słuchajcie, dopiero dziad, przepraszam, ale naprawdę, niby fajnie brzmi ośrodek nagrody, ale w ogóle to nie, bo promuje on te wszystkie słodkie przekąski. A w ogóle, jak już jest słodkie, słone i tłuste, to słuchajcie, spełnienie marzeń, rozbity bank, bo nasz ośrodek nagrody w kontekście poprawnych relacji z jedzeniem jest, delikatnie mówiąc, bezużyteczny, bo działa głównie w stronę będzie mi przyjemniej niż pomaga nam coś zmienić. Jest po prostu hedonistyczny. Więc odmawianie sobie pewnych rzeczy, no nie jest przyjemne. Zmiana przyzwyczajeń też nie jest przyjemna. Co więcej, raczej bym powiedziała, że powoduje większy lub mniejszy dyskomfort, a dyskomfort nie jest czymś, co nasz mózg lubi. No nigdy to nie będzie królewna na ziarenku grochu. Nasz mózg woli, jak jest cieplusio, miło i przyjemnie. Ale o tym też będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Reasumując, naszą relację z jedzeniem często najłatwiej opisuje facebookowy status to skomplikowane. Wiele rzeczy często mega nieuświadomionych na nią wpływa. Potrzeby, których nie widzimy, zaszłości, których nie rozpoznajemy, przekonania, z których nie zdajemy sobie sprawy, własne granice i naciąganie własnych granic. I właśnie praca z nią, czyli z naszą relacją z jedzeniem, jest podstawą. Podstawą, ale absolutną podstawą do zmiany naszych nawyków żywieniowych. Bo niestety te nasze nawyki, przez które ciężko nam jest nie sięgnąć po te chipsiki w sklepie, często mają jako podłoże pewne przekonania czy niezaspokojone potrzeby. Jeszcze tutaj warto dodać, że my jako zachodnie społeczeństwo naprawdę częściej doświadczamy przejedzenia niż głodu. A w trakcie ewolucji i dorastania ludzi jako gatunku sytuacja była odwrotna i jedzenie nie było tak łatwo dostępne. Trzeba było je wyhodować, upolować i często diety naprawdę opierały się na tym, co było dostępne, a nie na tym, na co mieliśmy ochotę. Jeśli do tego dołożymy nasz niestety bardzo powszechny, a mało medialny problem z postrzeganiem głodu i sytości, to mamy mały dylemat gotowy, bo nagle możemy zjeść wszystko w dosyć nieograniczonej ilości i w trakcie zmian nawyków żywieniowych, jak mamy zachcianki, to te chipsiki, które tak pięknie na tych półkach wyglądają, naprawdę są w zasięgu ręki. Winko po całym dniu wchodzi jak miodzik, a jak nie mamy czegoś w domu, to wystarczy wyjść albo zamówić. I w gruncie rzeczy nasza relacja z jedzeniem, pomimo, że mocno wpływa na nasze nawyki żywieniowe, naprawdę jest takim metanawykiem, który rządzi wszystkim, albo przynajmniej większością naszych nawyków. I tak naprawdę no bez niej nie ma zmiany naszych nawyków żywieniowych i bez pracy z nią nie ma zmiany naszych nawyków żywieniowych. I nim skończymy ten odcinek, jeszcze chcę wam dwa słowa powiedzieć o odczuciu głodu i sytości, ponieważ często mówimy o zmianie nawyków żywieniowych w kontekście odchudzania się albo przestania podjadania. I tutaj naprawdę kluczowym jest zrozumienie, czy jesteśmy najedzeni, czy nie. I tak fizjologicznie, to jest naprawdę dosyć proste. W naszym podwzgórzu znajduje się takie główne centrum dowodzenia i tam znajduje się nasz ośrodek głodu i sytości i tam lecą też wszystkie takie dosyć fizjologiczne sygnały, czyli na przykład sygnały motoryczne związane ze skurczeniem i rozkurczaniem się żołądka, sygnały metaboliczne, czyli jak poziom glukozy we krwi spada, to robimy się głodni, sygnały hormonalne, czyli wydzielanie się leptyny, gliny czy insuliny, czy też ostatnie takie sygnały termiczne, czyli sygnały związane z termoreceptorami i z tym, jaka jest temperatura. Wskutek zaburzonej tej relacji z jedzeniem i tych wszystkich rzeczy, które wymieniałam wcześniej, często te fizjologiczne odczucia głodu i sytości po prostu w sobie tłumimy i tłumiąc je, już ich nie odczuwamy i sięgamy po jedzenie pod wpływem emocji, nawyku, zaspokajając potrzeby, bo jest ładne i tak dalej, i tak dalej. No i to na tyle. Dajcie mi proszę znać albo na Insta @gotowanie, albo na maila kasia@gotowanie.pl, jak wam się ten odcinek podobał, czy coś dla was było tutaj nowe. Natomiast sam temat związany ze zmianą nawyków żywieniowych przerzucamy na kolejny odcinek i słyszymy się za tydzień. Pa, pa. Do usłyszenia.